W naszym studiu gość, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Piotr Miller. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry.
Dzień dobry, panie ministrze. Polska obejmuje prezydencję w Unii Europejskiej. Obronność i bezpieczeństwo, ochrona ludzi i granic, odporność na obcą ingerencję i dezinformację, transformacja energetyczna, konkurencyjne i odporne rolnictwo i bezpieczeństwo zdrowotne. Który z tych celów uważa pan za najważniejszy do wypełnienia?
No, szczerze mówiąc, wiele z tych celów jest ważnych, tylko to nie chodzi o nakreślenie tych rzeczy, którymi chcemy się zajmować, tylko którymi się rzeczywiście zajmiemy i skutecznie dowieziemy temat, że tak powiem. Więc i kwestia bezpieczeństwa jest ważna, i kwestia transformacji energetycznej. Zgłaszaliśmy też ostatnio postulaty w tym obszarze co do reformy ETS-u i kwestia rolnictwa, bo umowa Mercosuru jest już na stole. W związku z tym to są ważne sprawy, tylko pytanie, jaki będzie finał tych spraw, to jest dużo ważniejsze.
No dobrze, bo my wszyscy odwracamy głowę na wschód i widzimy, co się dzieje na Ukrainie, ale też widzimy, co się dzieje na Bałtyku. Kolejne incydenty, przecinane kable teleinformatyczne, połączenia energetyczne i tak dalej, i tak dalej. Czy my mamy już do czynienia de facto z wojną hybrydową przeciwko Polsce, przeciwko NATO, przeciwko Unii Europejskiej ze strony Rosji?
My mamy do czynienia z taką wojną od już dłuższego czasu. Przecież pamiętajmy o tym, że to, co się działo na granicy polsko-białoruskiej kilka lat temu, to była już wojna hybrydowa prowadzona ze strony Rosji, tylko za pośrednictwem Białorusi. Przecież nikt nie miał co do tego wątpliwości. W związku z tym te kolejne fazy tej wojny hybrydowej, którą obserwujemy, czyli właśnie naruszenie elementów technicznych, infrastruktury, tak jak właśnie sieci światłowodowej, czy innego rodzaju działania, jak flota cieni na Bałtyku, która transportuje pomimo sankcji ropę i tak dalej. To wszystko są działania testujące reakcję Unii Europejskiej na tego typu przekraczanie granic prawa, które powinno być przestrzegane.
A co z embargiem tak naprawdę i z sankcjami? No bo część obserwatorów życia gospodarczego, chociażby w Europie, wskazuje, że Rosja mija ten zakaz, transportując swoje towary między innymi przez Kazachstan, Armenię, inne kraje, które ma lekko zaprzyjaźnione.
Niestety to jest zjawisko, które występowało właściwie od początku nakładania tych sankcji, ale pomimo pewnych nieszczelności jakby nie poddawałbym się z tymi działaniami, bo to jest tak, że oczywiście część sankcji mogą próbować ominąć, część zapewne ominą, natomiast przytłaczająca większość tych sankcji jednak jest skutecznie realizowana i utrudnia Rosji działanie i pogarsza sytuację gospodarczą i wiarygodność wobec potencjalnych inwestorów. W związku z tym oczywiście musimy łatać te kwestie, tak jak właśnie ta flota cieni na Bałtyku, która transportuje towar, który objęty jest sankcjami, ale generalnie jednak mimo wszystko cieszę się, że przez ostatnie lata te sankcje poszły dużo dalej niż jeszcze tuż po wybuchu wojny można było się spodziewać, bo pamiętajmy o tym, że wtedy opór Niemiec, Francji, tych dużych gospodarek, które mocno miały związki z Rosją, był naprawdę duży.
No bo im dalej od Ukrainy, tym mniejsze zainteresowanie tą wojną, to chyba dość nawet naturalne, może to w pewnym stopniu zrozumieć. A za 3 tygodnie Donald Trump zostanie 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Zapowiada różne rzeczy. Część osób jest zaniepokojona. Czy pan się spodziewa, że jednym z pierwszych ruchów będą cła na towary z Europy?
Nie, jeżeli chodzi o Europę, takich ruchów się nie spodziewam, natomiast...
Ale Donald Trump to zapowiada.
Ja rozumiem.
Że będzie chronił amerykańską gospodarkę.
Rozumiem, że tak mówi i w takiej warstwie retorycznej ja to rozumiem. Jakie działania podejmie, to zobaczymy, bo Donald Trump jest bardzo taki ekspresyjny. Natomiast te działania, które później rzeczywiście podejmuje, myślę, że będą bardziej wyważone niż niektórym się wydaje, ale zobaczymy, po owocach poznamy tą administrację. Natomiast w sferze gospodarczej akurat Donalda Trump rozumiem i uważam, że on podejmuje bardzo dobre ruchy, jeżeli chodzi o na przykład deregulację obszaru funkcjonowania w aspekcie technicznym, czy pewne odchudzenie administracji, krótko mówiąc zwolnienie takich węzłów, nazwijmy to administracyjnych, z amerykańskiej gospodarki, która i tak jest dosyć zderegulowana, znaczy nawet bardzo bym powiedział. My w Europie robimy zupełnie coś przeciwnego. Ja teraz jako poseł do Parlamentu Europejskiego akurat jestem członkiem Komisji Rynku Wewnętrznego i komisji, która zajmuje się, to jest komisja, która się zajmuje też sprawami nowych technologii, big techów, sztucznej inteligencji i my w Europie robimy zupełnie coś przeciwstawnego i od nas biznes ucieka w tej chwili, w szczególności ten najnowocześniejszy, bo szuka przestrzeni do rozwoju w innych krajach, w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, w Chinach niestety. Ja taki może kazus jeden podam, które ostatnio też na różnych spotkaniach przywołuje. Był jeden z ważnych członków zarządów dużej międzynarodowej firmy u mnie w Parlamencie Europejskim i wspominał o tym, w jaki sposób chcieli upewnić się co do interpretacji przepisów prawa właśnie w nowych technologiach, w uczeniu sztucznej inteligencji tutaj konkretnie. W Wielkiej Brytanii ta odpowiedź na to, czy mogą działać w taki określony sposób, przyszła do nich w 3 tygodnie, a w Unii Europejskiej przez 6 miesięcy organom unijnym trudno ustalić właściwy urząd. No to jest pokaz tego, gdzie jesteśmy.
Niewątpliwie to nie zachęca do prowadzenia biznesu, ale z drugiej strony jest też tak, że Donald Trump zapowiedział, że w 24 godziny, to pewnie taka figura retoryczna, zakończy wojnę Rosji z Ukrainą i zakończy ją tak, że będą wszyscy podobno zadowoleni. Ale tak naprawdę wszyscy wskazują na to, przynajmniej część komentatorów życia czy geopolityki, że musiało się stać coś zupełnie nieprzewidywalnego, żeby Trump tę wojnę zakończył.
Znaczy, nie ma takiej sytuacji, w której wszyscy będą zadowoleni. Znaczy, w tego typu sytuacjach nie istnieje takie rozwiązanie, po prostu. Ja liczę na to, że Donald Trump po pierwsze będzie dalej wspierał Ukrainę, jeżeli chodzi o ich możliwości obronne. I nie wydaje się, żeby w tej chwili miał się wycofać z tej amerykańskiej pomocy. Oczywiście kwestia skali, kwestia zasad, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, mam nadzieję, to jest moje oczekiwanie, prawda, jako polityka, że jednak Donald Trump zdaje sobie z tego sprawę, że jakiekolwiek ustępstwa, poważne ustępstwa wobec Rosji, też są szkodliwe dla Stanów Zjednoczonych, ponieważ osłabiają ich pozycję geopolityczną. Natomiast rozumiem też taktykę, w sensie rozumiem, dlaczego w taki sposób Donald Trump postępuje z pewnymi słowami, które wypowiada publicznie, choć to może niektórych denerwować, w zakresie wzmuszania, nazwijmy to wzmuszania członków NATO do zwiększenia nakładów na obronność. I ja akurat to, żeby wreszcie państwa NATO wypełniały kryterium 2% PKB, jestem jak najbardziej, tego typu działania jak najbardziej popieram, bo to jest chore, że część krajów, dużych krajów, bogatych krajów nie wypełnia podstawowych wymogów natowskich, bo to zwiększa nasze bezpieczeństwo jako całości paktu.
Ale też niektórzy wskazują na wypowiedzi Donalda Trumpa, w których krytykował na przykład Ukrainę za ostrzeliwanie terenów rosyjskich tymi rakietami średniego zasięgu, bo one nie są dalekiego zasięgu i że to jest coś, co może wskazywać na jego sprzyjanie Putinowi. Pan się zgadza z tą oceną?
Nie zgadzam się z tą oceną. Uważam, że niestety, jakkolwiek to zabrzmi, kampania wyborcza w Stanach Zjednoczonych rządzi się swoimi prawami, w tym sensie, że padają czasami bardzo przejaskrawione wyrażenia, określenia. Liczę na to, że jednak jak się już jest ponownie prezydentem, ma się administrację, ma się doradców, ma się generałów, to ta polityka będzie nieco bardziej wyważona pod kątem rzeczywistym, bo retorycznym być może Donald Trump nadal retorycznie będzie taki ekspresyjny, czasami będzie to denerwowało wiele osób, w tym i pewnie polityków nawet prawicowych w Europie, ale ja chcę sprawdzić, ja chcę oceniać działania, a nie słowa.
A pan uważa, że Polska powinna jakoś aktywnie zabiegać o to, żeby w przypadku, gdyby jednak administracja amerykańska wprowadzała cła na towary z Unii Europejskiej, to Polska powinna być z tego wyłączona? A jesteśmy tutaj prymusem, przyjacielem Ameryki, wydajemy dużo więcej na zbrojenia niż i inne kraje europejskie. W związku z tym, jak Ameryka chce mieć tutaj swojego przyjaciela na strefie przyfrontowej, to powinna nas specjalnie traktować.
W sensie formalnym jest to bardzo trudne, ponieważ generalnie polityka celna jako taka jest uregulowana unijnie, jest to raczej polityka z pewnymi wyjątkami dla całego obszaru Unii Europejskiej. Oczywiście Ameryka mogłaby poczynić jakieś tego typu kroki, natomiast ja jestem tutaj akurat zwolennikiem solidarnego podejścia dla Europy, jeżeli chodzi o taryfy celne. I Europa po prostu powinna się dogadać ze Stanami Zjednoczonymi. I to jakby, ja nie wierzę, że Ameryka tutaj ma jakieś złe intencje, dlatego że oni chcą po prostu robić biznes. A Europa jest dobra dla biznesu amerykańskiego, dobrym miejscem do biznesu. Natomiast rozumiem, że denerwuje ich polityka protekcjonistyczna Europy w niektórych obszarach. I mnie też denerwuje, bo uważam, że to jest na koniec dnia strata rozwojowa. Tak jak w zakresie właśnie polityki w obszarze sztucznej inteligencji, my tracimy ogromne pieniądze, miliardy, które mogły być inwestowane. A naprawdę, może większość ze słuchaczy już korzysta z jakichś narzędzi do generowania grafik, wideo, czy czegokolwiek ze sztucznej inteligencji, ale ta rewolucja to będzie rewolucja zdecydowanie ważniejsza, większa niż, nie wiem, maszyny parowe, niż inne wielkie rewolucje technologiczne. My za 50 lat możemy się obudzić w innym świecie i albo my będziemy zarabiać na tych technologiach, które będą automatycznie, nie wiem, montowały wszystkie rzeczy w fabrykach, generowały wszystkie, nie wiem, filmy, produkcje różnego rodzaju, czy interpretowały przepisy prawa, czy generowały różnego rodzaju robił analitykę bankową, albo będzie zarabiał na tym ktoś z Ameryki albo z Chin.
Czy ta inauguracja prezydentury Trumpa to będzie coś przełomowego dla świata w roku 2025, czy to jest przejaskrawiane i zbyt wiele się spodziewamy po 45 i 47 zarazem prezydencie Stanów Zjednoczonych?
Generalnie wszyscy lubią takie daty, prawda?
Zawsze sobie
człowiek tak lubi sobie jakąś datę i powiedzieć, że od tego momentu to coś w historii się zadziało. Historia jest bardziej, że tak powiem, płynna, bardziej długoterminowo to się wszystko dzieje. Oczywiście to będzie ważny dzień, na pewno się polityka amerykańska zmieni w wielu obszarach, natomiast wydaje mi się, że głównie się zmieni w obszarach gospodarczych. Co dla Ameryki zdecydowanie moim zdaniem będzie korzystne, a my jeżeli mądrze postąpimy, jeżeli zderegulujemy jakieś bzdurne przepisy, które są w Unii Europejskiej, jeżeli obniżymy koszty energii, to możemy na tym wyścigu skorzystać, bo dobra kompetencja, dobra rywalizacja może nas do tego zmobilizować, natomiast nie wiem, czy Europa już dojrzała do tego etapu.
Czy w pana opinii taka wersja jest dopuszczalna, żeby wojska NATO stacjonowały w jakiejś strefie buforowej pomiędzy liniami frontu gdzieś tam na Ukrainie, pomiędzy wojskami rosyjskimi i ukraińskimi? Czy to jest w ogóle rzecz do rozważenia? Bo w opinii publicznej krąży taka informacja, że to prezydent Francji Emmanuel Macron namawia do takiego rozwiązania i też chciałby do niego skłonić stronę amerykańską.
Nigdy w rozmowach z prezydentem Francji, gdy jeszcze byłem rzecznikiem rządu i z premierem uczestniczyłem w tych spotkaniach, nie słyszałem tego typu deklaracji. Wręcz raczej były to zawsze zdystansowane raczej podejście, a to było jeszcze rok temu, prawda, jeżeli chodzi o tego typu działalność. Ja byłbym bardzo ostrożny z tego typu deklaracjami, bo to jednak jest ruch, który może być odebrany przez Rosję ofensywnie. Natomiast jestem ogromnym zwolennikiem tego, aby cały czas wspierać Ukrainę pod kątem broni, pod kątem wszelkich sprzętowych, w obszarze sprzętowym, po to, żeby ten front od nas był jak najdalej. Najlepiej i oczywiście najbardziej optymalnym wariantem byłoby, gdyby tam się pojawiły jakieś siły pod mandatem ONZ-u. Natomiast oczywiście to byłoby wyjątkowo trudne ze względu na obecność Rosji i Chin w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.
To wróćmy na Pomorze. Jak się pan czuje w gronie ojców nowej drogi przez Pomorze? Bo teraz wszyscy się przyznają do pomysłu budowania drogi
z nowej Ustki.
Tak, budowania drogi z Ustki przez Słupsk, Bytów, Chojnice do Bydgoszcza, nawet niektórzy mówią, że do Inowrocławia. Wszyscy popierają ten pomysł.
Nie czuję się ojcem tego pomysłu na tym etapie, ponieważ nie ma jeszcze realizacji. Jeżeli przejdzie to chociaż do jakiegoś etapu studium korytarzowego, to z chęcią będę jednym ze 100 czy 200, nieważne, małych, że tak powiem, osób, które dołożyły cegiełkę do tego etapu, do tego pomysłu. Natomiast chciałbym, żeby on został zrealizowany. Jak dla mnie to może się nazywać, nie wiem, droga imienia kogoś tam z Platformy i PSL-u, byle była, prawda?
Dobrze, ale tak już sprowadzając sprawę do konkretów, to co trzeba zrobić, żeby ta droga szybko powstała? Bo pojawiły się takie zapowiedzi, moim zdaniem trochę nierealne, że za 5 lat ta droga będzie powstawać. Może jak powstanie za 10, to będzie sukces. Pan się zgadza z taką oceną, czy jednak jest szybka ścieżka możliwa?
Momencik, to jakby kilka rzeczy. Jedna rzecz, realia realizatorskie, a realia polityczne. Najpierw politycznie to, co jest możliwe teraz do zrobienia, to jest otwarcie w ogóle jakby dyskusji o tym w sensie formalnym, czyli studium korytarzowe, wszystkie decyzje środowiskowe i tak dalej, to jest kilka lat. Więc ja ze swojej strony, to co w tej chwili robię, to jako poseł do Parlamentu Europejskiego w tej chwili skierowałem jakiś czas temu już pisma do Komisji Europejskiej z wnioskiem o finansowanie, czy z pytaniem o formułę możliwą finansowania tej drogi z nowej perspektywy unijnej, czyli nie z tej kolejnej. Czyli my mówimy o perspektywie roku 2030 któregoś, jeżeli chodzi o realizację tego projektu. Natomiast to są duże projekty inwestycyjne, tyle one trwają, natomiast po prostu trzeba zacząć je robić. Więc to, co można na tym etapie zrobić i o co apeluję do rządu, to przygotowanie studium korytarzowego, wszelkie decyzje środowiskowe i tak dalej, żeby było wiadomo w ogóle, o czym mówimy, żeby zarezerwować pasy, żeby zacząć no też trudny etap, którym są wywłaszczenia terenu, ale no mam nadzieję, że to się zmieni, bo jeszcze no z pół roku temu, we wrześniu, otrzymałem odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury, że wykluczają na razie tego typu działania, a teraz widzę, że jest jakiś rodzaj presji, która powoduje, że to się zmienia i dobrze.
Bardzo dobrze. To kiedy ta droga pana zdaniem ma realne szanse na powstanie? To jest rok 2035?
rozpoczęcie? Zakończenie, nie, myślę, że to jest, ten w tamtym czasie jest możliwość nawet zakończenia tej budowy, natomiast warunek jest jeden. W przyszłym roku musiałyby się zacząć wszystkie kwestie związane ze studium korytarzowym i tak dalej, około 5 lat kwestie formalne by, niestety, no tyle to trwa, około 5 lat by trwały kwestie formalne i do 5 lat budowa, jeżeli byłyby środki na cały odcinek. Więc to jest możliwe, tylko oczywiście wiemy, że często jest tak, że nie ma środków na całe odcinki. Wiemy, każda S11 teraz jest budowana etapowo i tak dalej, ale jakby no to trzeba zacząć, bo jakby inaczej to ta droga nie powstanie nigdy po prostu.
Najbliższe 5 miesięcy to będzie walka o prezydenturę? To zdominuje polską politykę?
Myślę, że tak, zdecydowanie, ponieważ wszyscy wiedzą, że to jest bardzo ważna stawka. Platforma Obywatelska w ogóle uważa, że to jest jakieś domknięcie systemu. Domykanie systemu się raczej dobrze nie kojarzy. Więc wszyscy wiedzą, że tak będzie, że taka będzie polityka, że tak powiem, dociskania gazu. A ja chciałbym, żeby jednak był check and balance. No to jest po to system demokratyczny istnieje, żeby balansować pewne siły, pewne ośrodki władzy i żeby była raczej konsensualne podejście, co jest oczywiście niesamowicie trudne, bo widzimy, że polaryzacja polityczna występuje we wszystkich krajach demokratycznych na świecie w tej chwili, od Stanów Zjednoczonych po większość krajów europejskich, ale ja takiej polityki bym sobie życzył.
No ale te pana przeciwnicy mówią, że też był taki moment, kiedy pana ugrupowanie miało i prezydenta, i rząd, i większość w Sejmie. To może też tak może być, że
oczywiście, że tak może
jedna
być.
Siła
natomiast
ma większość.
Mam wrażenie, jakkolwiek to zabrzmi, że czasami to powodowało błędy u nas w polityce. W sensie takie przekonanie, że właśnie można za dużo, że za szybko, że powodowało, że trochę mniej zastanowienia było. Też patrzę krytycznie na działania swojego rządu, częściowo oczywiście, bo generalnie jestem dumny z tego, co robiliśmy za czasów Prawa i Sprawiedliwości i wszystkie reformy finansowe i znaczy w sektorze finansów publicznych duży budżet, polityka socjalna, inwestycyjna i tak dalej. Natomiast oczywiście, jak każda władza, nie ustrzegliśmy się problemów. Natomiast ja mam wrażenie, że Donald Tusk po prostu dał za cel głównie zemstę polityczną. Wie pan, mija rok, od kiedy rządzą. Ja byłem do tej pory taki pościągliwy w ocenach, bo wiem, że rząd potrzebuje trochę czasu, żeby coś zrobić, ale rok i właściwie, no, jakby jest pustka programowa. Pustka programowa. W sensie nie ma żadnych dużych tematów, które dowieźli przez rok. Wie pan,
KPO odblokowano.
No, wie pan co, tylko KPO to blokowała sama Platforma Obywatelska w Parlamencie Europejskim. No jestem tam teraz, to wiem, jak to wygląda, jakimi metodami to było robione. Teraz zaraz sami zjedzą efekty tego, że tak powiem, blokowania, bo mogą nie zdążyć wydać KPO, bo sami blokowali przez prawie 2 lata, żeby Polska tego nie otrzymała. W związku z tym no, działanie na szkodę tu w tym wypadku własnego kraju, no, nie uważam, że to jest powód do dumy.
Oni zarzucają, że to wasza wina była, bo nie stosowaliście prawa europejskiego. Ale to spór pan jest
dużą,
polityczny.
Wie panu,
chciałem zapytać jeszcze o jedną rzecz. Czy pan rozumie, dlaczego wiceminister Marcin Romanowski uciekł na Węgry?
Czy wie pan, no ja...
Bo z jednej strony chciałem tylko doprecyzować to pytanie, bo z jednej strony jakiś czas był tymczasowo zatrzymany, aresztowany, potem wypuszczony i argumentował, że nie ma potrzeby umieszczania go ponownie w areszcie, no bo ta sprawa jest w zasadzie zbadana, prokuratura zebrała dowody i tak dalej, i tak dalej. Po czym uciekł, de facto trochę uzasadniając obawy, że będzie unikał tej odpowiedzialności i w związku z tym tego aresztu.
Wie pan co, no przede wszystkim uporządkujmy trochę dyskusję. Pan Romanowski jest oskarżony, nie jest skazany. On ma być aresztowany.
Podejrzany jest.
Będzie oskarżony, tak. W sensie ma być oskarżony w ten sposób. Jest podejrzany w tej chwili, tak? I w związku z tym prewencyjnie wcześniej zastosowano wobec niego areszt, który się okazał nielegalny, w sensie sąd stwierdził, że nielegalnie został zamknięty, czyli idzie ktoś ulicą teraz, zwija go ABW lub jakiś inny urząd na polecenie prokuratury, wsadza do więzienia nielegalnie i go sąd wypuszcza. No to jakby, jeżeli jest taka determinacja, żeby posła opozycji zamknąć nielegalnie w więzieniu, urzędującego posła, no to wie pan, ja rozumiem jego obawy, że całe postępowanie jest prowadzone w określonym celu politycznym. W czasach, jeżeli to jest proces polityczny, to no, można oceniać negatywnie lub tak racjonalne jego działanie, nie wierzy w sprawiedliwy proces w Polsce.
I a dlaczego pan wierzy w sprawiedliwy proces
nie,
w Polsce?
Nie, wierzę w jego w tej chwili nie wierzę.
W ten proces, a w ogóle w wymiar sprawiedliwości?
Zależy w którym obszarze. Wie pan, no jeżeli jest tak, że na przykład pan Arabski został teraz po latach uniewinniony z zarzutu nedotrzymania, parafrazuję to teraz mniej więcej, jakiegoś naruszenia przepisów urzędniczych w zakresie organizacji chociażby chociażby wizyty w Smoleńsku, prawda? I on został skazany wcześniej, prawomocnie został skazany. I później Sąd Najwyższy w jakimś składzie kasuje ten wyrok, ponieważ uważa, że neosędziowie go wydawali. Później wraca to do jakiejś instancji, jest kilka różnych składów losowanych i później jest uniewinniany. No to ja nie wierzę w tej chwili w tego typu działania. To jest jedna rzecz. Jeżeli prokurator krajowy zostaje nielegalnie wymieniony, to jest druga rzecz. Jeżeli Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdza, że wobec zatrzymanych w sprawie Funduszu Sprawiedliwości były stosowane niehumanitarne działania wobec osadzonych, czyli wielogodzinne przesłuchania, kajdanki zespolone i tak dalej. Rzecznik Praw Obywatelskich, który jest przecież nie z naszej opcji politycznej, tak? No to wie pan, no to mam poważne wątpliwości. Natomiast na koniec dnia oczywiście pytanie brzmi o areszt jako taki w ogóle pytanie, tak? No areszt stosuje się w sytuacji, gdy odseparowanie jest niezbędne do tego, żeby nie czynić jakiejś rzeczy, na przykład mataczyć.
Ale jest kwadratura koła, bo uciekając na Węgry, tak de facto pan wiceminister i poseł Marcin Romanowski trochę potwierdził to, że trzeba było go zatrzymać.
No to wie pan, dokładnie tego typu zarzuty słyszałem wobec więźniów politycznych w okresie PRL-u. Jeżeli ktoś uciekał, mówimy o więźniach politycznych, czy o procesach politycznych, jeżeli ktoś uciekał na przykład z PRL-u, bo miał być zatrzymany, to wtedy mówił, że jest winny.
Ale chyba jest lekka różnica między PRL-em a dzisiejszą Polską.
Jest różnica, natomiast niestety mam wrażenie, że zaczyna się zmniejszać.
Bo dzisiaj Roman Giertych na Platformie X, nie wiem, czy pan widział ten wpis, opublikował, że taką informację, że będą 32 wnioski o uchylenie immunitetów posłów Prawa i Sprawiedliwości.
Pan. No widzi pan, no i prokuratura zajmuje się dzisiaj przede wszystkim posłami opozycji. No niech pan zobaczy, ile trwają postępowania dotyczące jakichś pobić, różnych rodzajów przestępstw gospodarczych, mafii VAT-owskich i tak dalej, jak długo trwają te postępowania, jak szybko trwają wyjątkowo szybko postępowania wobec posłów opozycji. No ja jakoś nie czuję pan tej koicydencji.
Nie martwi pana to, jak mogą się dzisiaj czuć zwykli Polacy, czy mogą mieć dzisiaj zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, skoro politycy sami otwarcie mówią, że nie mają? Części nie mają.
Ale wie pan, no, ja mówię, jaki jest stan rzeczywisty. No jeżeli niech pan zobaczy, Państwowa Komisja Wyborcza nie realizuje wyroku Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy, najważniejszy sąd w Polsce, wydaje wyrok, a pan Kalisz mówi, że go nie uznaje, mimo że ta sama izba wydała wyroki w innych sprawach i tamte uznali. Znaczy, w sprawie Konfederacji uznali, w sprawie innej partii uznali, ale w sprawie PiSu nie uznali.
To jak się to pana wszystko zdaniem skończy z wymiarem sprawiedliwości w Polsce? No bo część polityków nie uznaje Trybunału Konstytucyjnego, część Sądu Najwyższego.
Ale wie pan, no to oni popełniają w tej chwili przestępstwa. Znaczy, to jest po prostu kuriozalne. Wyroki Trybunału nie są uznawane, wyroki Sądu Najwyższego nie są uznawane. To znaczy, że w Polsce w tej chwili nie funkcjonuje nadzór nad władzą wykonawczą, czyli trójpodział władzy. Znaczy, to jest sytuacja bardzo trudna. Jestem prawnikiem, w związku z tym dla mnie to jest jakby pomieszanie, złamanie wszelkich takich zasad, których się uczy na pierwszym i drugim roku prawa, prawda? I jakby ja nie mam prostego rozwiązania, bo jak pan się pyta, co powinniśmy zrobić w sytuacji, gdy ktoś nie uznaje przepisów prawa, no powinien powiedzieć, no powinien je zacząć uznawać konsekwentnie i być realizowany.
A winne jest prawo czy polityka?
Nie, no w tym wypadku prawo, polityka. Polityka, no prawo jest jasne w tym zakresie. Znaczy, prawo jest jasne. Wyroki Trybunału należy publikować, wyroki Sądu Najwyższego należy respektować. Znaczy, to jest sytuacja, w której wie pan, no wybrane wyroki ta władza uznaje, wybranych wyroków nie uznaje. No gdybyśmy sobie wyobrazili jakikolwiek system demokratyczny, no, to wiemy doskonale, że właśnie to jest jakby rdzeniem w ogóle funkcjonowania systemu demokratycznego. No bo jeżeli nie ma nadzoru nad władzą wykonawczą, to znaczy, że władza jest nieograniczona.
Ale pana przeciwnicy polityczni pewnie powiedzą, a premier Beata Szydło też nie publikowała wyroków Trybunału Konstytucyjnego.
Ale zostały opublikowane. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, że wie pan, Sąd Najwyższy, w zakresie Sądu Najwyższego nie publikuje się wyroków, w sensie nie jest to z monitora polskiego, bo wyroki Trybunału się publikuje, bo mają moc powszechnie obowiązującą i zostały opublikowane. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, teraz te wyroki Trybunału Konstytucyjnego na przykład, wcześniej część podważała je, bo mówili, bo dwóch sędziów tam zostało wybranych w procedurze, która jest wątpliwa. Ale oni te same standardy stosują wobec wszystkich innych członków, sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Czyli
jak to się
wszystkie
skończy,
składy.
Panie pośle, jak to się skończy?
Nie wiem, no ja nie jestem tutaj optymistą. Uważam, że idziemy w kierunku anarchizacji wymiaru sprawiedliwości i uczciwie mówiąc, nie mam prostej propozycji na rozwiązanie tego. Tym bardziej, że żadna z propozycji kompromisu tutaj na stole rządzących, że tak powiem, nie, 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 nie zachęca w ogóle, nie próbują szukać jego kompromisu.
Są tacy złośliwi komentatorzy życia politycznego w Polsce, którzy twierdzą, że dwóm głównym siłom politycznym w Polsce w ogóle na tym porozumieniu nie zależy, bo wokół tego można ogniskować spór, podziały i dalej do kolejnej kampanii wyborczej pójść raźnym krokiem.
Znaczy, być może i są w takie osoby w wszystkich partiach politycznych, które specjalizują się w obszarze wymiaru sprawiedliwości i jakby to jest główny temat dla nich, ale nie stawiałbym tezy, że nie zależy im na wyprostowaniu tych tematów, bo jakby to jest fundament funkcjonowania życia społecznego.
Ja się z panem zgadzam, bo wyobrażam sobie sytuację kogoś, kogo na przykład tak zwany neosędzia rozwodził i ten ktoś zawarł nowy związek małżeński i dzisiaj zachodzi w głowę w tak prozaicznej sprawie, czy na pewno dostał ten rozwód i czy nie jest bigamistą.
Ale wie pan, że mamy do czynienia w takiej sytuacji, dobrze pamiętam, z jedną z posłanek Platformy Obywatelskiej, która właśnie dostała rozwód od neosędziego tak zwanego, no ale uznaje, że jest okej.
To niezbyt optymistycznie wchodzimy w 2025 rok.
Wie pan, scena polityczna w Polsce i obecna sytuacja nie jest optymistyczna, więc ja nie będę tutaj się na sztuczne, że tak powiem, uśmiechy wysilał. Natomiast widzę nadzieję w tym, żeby Karol Nawrocki został prezydentem, dlatego żeby trochę jakby uspokoić sytuację, w tym sensie, że zablokować pewnego rodzaju daleko idące rzeczy, bo inaczej, wie pan, to jest tak, że Donald Tusk to jest człowiek bardzo chory na władzę i jeżeli on dostanie władzę w postaci prezydenta, który będzie podpisał wszystkie ustawy, które im dadzą, to będziemy mieli sytuację, bym powiedział, podobną do jakiejś głębokiej rewolucji. Rewolucji takiej formalno-prawnej, instytucjonalnej, która w Polsce by nastąpiła.
Co pan ma na myśli, mówiąc chory na władzę? No sprawnie rządzi, decyduje o wszystkim. Jest premierem.
Znaczy jest chory na władzę, dlatego że on zajmuje się podejmowaniem decyzji, które dotyczą jego przeciwników politycznych. Niech pan, jakby tak pan przyjrzał się, jakie on decyzje, czy jakimi sprawami się zajmuje, w sensie na przykład na Twitterze, tak, prawda, bo to jest jednak agenda polityczna, to głównie tam jest o PiSie. A ja bym wolał, żeby zajmował się tarczą antykryzysową, cenami energii, reformą ETS-u, umową z Mercosurem, bo jak dzisiaj podają media niemieckie, jest dogadany z von der Leyen, że tuż po wyborach prezydenckich w Polsce zaakceptuje tą umowę, bo to jest przesunięte, to w ogóle ciekawa rzecz, że ta umowa, jej akceptacja jest przesunięta w Unii Europejskiej na czerwiec. No tak się składa już po wyborach prezydenckich w Polsce.
To kto o tym zdecydował?
Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen podpisała teraz tą umowę i ona idzie teraz formalną ścieżką przez Radę Unii Europejskiej, później przez Parlament, ale zajmie im kilka miesięcy tłumaczenie tej umowy, jak się
dowiedzieliśmy. Zdecydowane już i pewne pana zdaniem, że ta umowa będzie, mówiąc kolokwialnie, zaklepana.
Mam nadzieję, że nie. Jeżeli by wierzyć Donaldowi Tuskowi, to nie, ale nie wierzę mu, więc obawiam się, że wejdzie w życie, bo po prostu nie będzie ograniczeń politycznych. Po wyborach prezydenckich w Polsce Donald Tusk powie, to jest taki kompromis, my to i tak na tym trochę zyskujemy rzekomo, a polscy rolnicy tak dostaną kopa, przepraszam za wyrażenie, tą umową, że po prostu głowa boli, bo towary z Ameryki Południowej będą mogły wpływać bez tych wymagań, które są w Unii Europejskiej, a w Unii Europejskiej będą wymogi dotyczące nawożenia, będą wymogi dotyczące energetyki, wymogi dotyczące różnego rodzaju ugorowania i tak dalej, chociaż to trochę zostało zmienione, ale wymogi dotyczące jakości w ogóle produktów, a to, co z Ameryki Południowej będzie wpływało tutaj do portów w różnych miastach Europy bez nadzoru.
To po co sobie to robimy jako Unia Europejska, pana zdaniem? Bo to brzmi zupełnie paradoksalnie, że zmieniamy zasady dla innych, a dla siebie utrzymujemy te same wyśrubowane standardy.
Bo w tej samej umowie jednocześnie przemysł niemiecki będzie mógł eksportować w dużej ilości towary do Ameryki Południowej. Przemysł motoryzacyjny, przemysł, który zajmuje się w ogóle budowaniem maszyn i tak dalej, więc Niemcy to swój taki high-tech, to co mają dużo, tam gdzie jest dużą marżowość, duży zysk, będą mogli z pewnymi ograniczeniami, ale ze zmniejszonymi ograniczeniami wysyłać do Ameryki Południowej, a Ameryka Południowa nam będzie sprzedawała towary. Tylko różnica jest taka, że Polska nie ma tego przemysłu, na którym Niemcy zarabiają, a inne kraje będą.
Trzeba uczciwie powiedzieć, że jesteśmy w dobrych stosunkach gospodarczych z Niemcami. To jest nasz kraj z największą wymianą gospodarczą, Polska-Niemcy.
I bardzo dobrze, ja się bardzo cieszę z tego, że Polska
rośnie gospodarczo. Czyli my też skorzystamy na tej umowie.
Nie skorzystamy na tej umowie, ponieważ w tym samym czasie zabijemy swoje rolnictwo, czy europejskie rolnictwo szerzej. szerzej mówiąc, a wie pan, ja sobie przypominam dokładnie te dyskusje, jak COVID wybuchł, jak wojna wybuchła, o tym, żebyśmy budowali autonomię strategiczną Unii Europejskiej w podstawowych rzeczach, czyli na przykład w rolnictwie, w farmacji i tak dalej, w tych różnych obszarach. I zaraz się okaże tak, że europejskie rolnictwo przestanie być opłacalne i przez jakiś czas Europejczycy będą zadowoleni, bo jakieś towary tam z całego świata będą spływały, a przy większym kryzysie pierwszym się okaże, że nagle brakuje żywności w Europie, co byłoby absurdem, bo Europa jest samowystarczalna żywnościowo, ale przez to, że to się przestanie opłacać, po prostu zaczniemy ściągać z innych krajów. Tak samo się działo w COVID-zie, przecież nagle się okazało, że my od Chin jesteśmy uzależnieni jako Europa, jeżeli chodzi na przykład o substancje do budowania leków przeciwbólowych.
Poseł, eurodeputowany Piotr Miller, były rzecznik rządu, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.